Na antenie Radia Maria zapraszamy na audycję Czytać, aby być mądrym. To audycja, w której polecamy, której przedstawiamy te publikacje, które są warte przeczytania. Pośród natłoku różnego rodzaju książek, artykułów, chcemy wybierać te, które są warte tego, aby po nie sięgnąć, aby się z nimi zapoznać, które są ubogacające. I zapraszamy na ten czas dzisiejszej audycji, podczas której właśnie o takich książkach chcemy powiedzieć. Na antenie Radia Maria witamy pana doktora Leszka Pietrzaka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie doktorze. Zakazane historie to publikacja, którą trzymam teraz w dłoniach. A pana doktora prosimy o przybliżenie nam tej publikacji, ponieważ to właśnie pan jest autorem tychże zakazanych historii. O czym one traktują?
Zakazane historie to jest mój najnowszy audiobook. Składa się z 5 płyt tematycznych, które ja uznałem za takie najważniejsze ciągi tematyczne, mianowicie Sowieci i Polacy, Polska w czasie II wojny światowej, komunistyczna Polska, III RP i jeszcze wcześniej jeden temat Żydzi i Polacy. To są takie jak gdyby 5 cyklów tematycznych, które są kluczowe dla polskiej najnowszej historii, dla zrozumienia tego, co wydarzyło się w XX wieku, jak również tego, z czym mamy obecnie do czynienia, bo jak wiemy, wiele zjawisk, z jakimi mamy do czynienia obecnie, ma swoje historyczne korzenie, tak jak chociażby sprawa rozliczenia komunistycznej przeszłości, zbrodni komunistycznych, całego komunistycznego systemu, czy sprawa lustracji. One mają swoje konsekwencje do czasów współczesnych. Na wspomnianych płytach ja w formie krótkich felietonów historycznych opowiadam w każdym z tych cyklów tematycznych. Przedstawiam kilkanaście tematów w sposób taki skondensowany, aby mogły lepiej trafić do czytelnika. I mam nadzieję, że ta forma historycznego przekazu trafi dzisiaj do czytelnika, do słuchaczy, przede wszystkim słuchaczy, bo jest to audiobook. No i będzie to z pożytkiem dla poszerzenia ich wiedzy historycznej, dla podniesienia świadomości historycznej. Są, podkreślę jeszcze jedną rzecz, są to tematy wszystkie, które zostały przygotowane w oparciu o najnowszy stan badań, w oparciu o najnowszą literaturę, więc myślę, że jest tam wiele ciekawostek, wiele rzeczy, których nie słyszeliśmy i które będziemy mogli usłyszeć po raz pierwszy. To tyle tytułem podsumowania zawartości zakazanych historii.
I wszyscy, którzy sięgną po tego typu treści, czy to w formie audio, czy to w formie papierowej, bo również przed sobą mam właśnie formę papierową.
Tak,
co mogą wyciągnąć z tych treści? Czy to jest też takie, jakby można by powiedzieć, kompendium pewnego rodzaju wiedzy, takiej podanej w pigułce, dotyczących takich najważniejszych spraw związanych właśnie z tym konkretnym okresem czasu? Czy to jest też taka inspiracja do tego, żeby właśnie po przeczytaniu tej publikacji, czy wysłuchaniu tych audiobooków sięgnąć następnie po dalsze opracowanie? Czy też temu może służyć ta publikacja, czy ten audiobook?
Tak, jak najbardziej. Ja jeszcze może dodam, że oprócz audiobooka, no, to szerszą formą niejako zakazanych historii jest seria wydawnicza Zakazanych Historii, w których w formie, że tak powiem, tekstowej, papierowej również te tematy zostały przedstawione. I powiem tak, no na pewno dla wielu czytających, słuchających będzie to inspiracją, być może nawet, żeby sięgnąć bezpośrednio do literatury historycznej, do monografii, biografii, które tego dotyczą. Natomiast ja powiem tak, no niestety Polacy przez kilkadziesiąt lat mieli serwowaną historię bardzo zakłamaną, albo taką, w której kompletnie nie poruszano pewnych tematów, nie dotykano. No i dzisiaj w Polsce istnieje spory głód wiedzy historycznej, rzetelnej wiedzy historycznej. Ja mam nadzieję, że te moje produkty, nazwijmy to, one będą się do tego przyczyniały, będą inspirowały Polaków do dalszego szukania wiedzy na temat interesujących ich wydarzeń historycznych. Ja uznałem właśnie te tematy, że one są najważniejsze, no bo wiadomo, polska historia została zdominowana, polska historia XX wieku została zdominowana przez Związek Sowiecki, tak? Ten Związek Sowiecki odegrał w naszych dziejach w XX wieku bardzo ważną rolę. Sprawa Żydów. No wiadomo, mówi się o tym od dawna, ten temat przeszłości stosunków polsko-żydowskich również jest bardzo silny w polskiej historii, w polskiej świadomości. Komunistyczna Polska, no wiadomo, nadal poszukujemy wielu informacji na temat poszczególnych aspektów funkcjonowania komunistycznej Polski, czy Polski w czasie II wojny światowej. No i trzecia RP, wydawałoby się, że to nie jest jeszcze historia. Otóż należy podkreślić, że z dzisiejszej perspektywy historią jest już to, co było kilkanaście lat temu. No niestety ta perspektywa czasowa znacznie się zmieniła i jak najbardziej trzecia RP, która zaczęła się rodzić w 1989 roku i to jest już historia, zwłaszcza te wszystkie wydarzenia, zjawiska, procesy, które miały miejsce w latach 90. One dzisiaj postrzegane są już jako wydarzenia historyczne, a nie jako coś, co bardziej wiąże się z obecnymi czasami. I tak jak powiedziałem, jest głód wiedzy historycznej wśród Polaków. Polacy chętnie czytają, chętnie poszerzają swoją wiedzę historyczną i widać to we wszystkich badaniach, że jesteśmy takim narodem, dla którego przeszłość ma szczególne znaczenie i tą przeszłość niejako dotykamy wszędzie, na każdym kroku. Stąd też jest ten głód wiedzy historycznej. No i jest to moja próba jak gdyby wyjścia naprzeciw tym oczekiwaniom Polaków, a więc próba poszerzenia ich wiedzy historycznej, zainteresowania historią. I mam nadzieję, że z tego zadania przynajmniej w części uda mi się wywiązać.
Doktor Leszek Pietrzak, autor Zakazanej Historii, forma papierowa bądź forma audiobooka. Panie doktorze, spójrzmy również na tematykę, chociażby tej pozycji, którą teraz trzymam w dłoniach. Zdrada mniejszości, ukraińska rebelia w czasie kampanii wrześniowej, jak Sowieci demontowali polski Lwów, europejski ranking morderców Żydów, armia gwałcicieli, fikcja dezwikacji, jak powojenne Niemcy chroniły SS-manów, czy na tropie hitlerowskich zbrodniarzy, to przynajmniej niektóre z tych tematów. Jak pan poleca, czy sięgać po wybrane, po kolei, po te artykuły i o czym może przynajmniej jeden taki wybrany, który pan by chciał przedstawić i tutaj nas zachęcić do rozpoczęcia właśnie od tego, a nie innego lektury czy słuchania artykułu. Prosimy.
No właśnie ten przytoczony przez ojca pierwszy, tak, zdrada mniejszości. No to jest bardzo ważny temat, o którym tak naprawdę nie było, nie ma w polskiej historii zbyt wielu publikacji. Otóż chodzi o postawę zamieszkujących II Rzeczypospolitą mniejszości narodowych we wrześniu 1939 roku. Kampania wrześniowa była takim swoistym probierzem postawy mniejszości narodowych, zachowania mniejszości narodowych, jej postawy wobec polskiego państwa, bo to przede wszystkim jest kluczowe. I otóż wbrew temu, co przez wiele lat słyszeliśmy, o czym się uczyliśmy, te mniejszości narodowe nie zachowały się lojalnie wobec polskiego państwa. No bo zarówno Niemcy utworzyli piątą kolumnę, która atakowała tyły polskich wojsk, zarówno Żydzi nie wykazali się jakąś szczególnie patriotyczną postawą, no i Ukraińcy też stworzyli partyzantkę, która atakowała polskie oddziały. Mamy ponad 400 udokumentowanych przypadków takiej postawy mniejszości ukraińskiej, przypadków, w których dochodziło do mordów polskich żołnierzy. I no i to jest, że tak powiem, bardzo ciekawa historia, bo zawsze wierzyliśmy w to, że Druga Rzeczpospolita była państwem wielonarodowym, że te mniejszości były lojalne wobec polskiego państwa. I otóż tak nie było. Dzisiejszy stan badań, to co do tej pory, to co już zostało na ten temat napisane, wskazuje jednoznacznie, że Druga Rzeczpospolita, przynajmniej w tym wymiarze narodowościowym, niekoniecznie była udanym projektem, bo gdy to nasze państwo zostało zaatakowane we wrześniu 1939 roku przez Niemców i Sowietów, to te mniejszości nie zachowały się solidarnie wobec tego, lojalnie wobec tego państwa i nie wsparły walki polskiego państwa, walki Polaków, tylko albo ewidentnie kolaborowały, albo przynajmniej zachowały wrogą obojętność, jak ja bym to ujął. Więc polecam ten temat postawy mniejszości. On jest w pewnym sensie punktem wyjścia do rozważań na temat II wojny światowej, na temat tego wszystkiego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, w aspekcie oczywiście spraw polskich niepodległości.
Panie doktorze, to może jeszcze spójrzmy na jeden tekst. Fikcja denazyfikacji. O czym traktuje ten artykuł, ten materiał?
Tak, ten materiał wydawałoby się, że nie ma zbyt wiele wspólnego z historią Polski, z polskimi sprawami. Ja uznałem ten temat za ważny również z perspektywy spraw polskich, z perspektywy nawet tego, jak dzisiaj Niemcy widzą swoją odpowiedzialność za II wojnę światową i za to, co się w niej stało, a więc wszystkie zbrodnie i okrucieństwa, jakich dopuścili się na wielu narodach, ale w tym przede wszystkim na Polakach. I otóż my cały czas słyszeliśmy, że Niemcy po wojnie zostały zdenazyfikowane przez aliantów, rozliczone, były procesy, proces przed Trybunałem w Norymberdze. Otóż rzeczywistość również wygląda inaczej dzisiaj z perspektywy najnowszych badań. Ten proces oczywiście denazyfikacji został rozpoczęty przez aliantów, ale bardzo szybko zawieszony. Skala denazyfikacji, skala odpowiedzialności Niemców była tak duża, że alianci uznali, że nie poradzą sobie z tym procesem, że nie są w stanie go po prostu wykonać. Więc bardzo szybko ten proces zarzucono już w 1946 roku. Nadchodziła zimna wojna i de facto alianci uznali, że Niemcy mogą być tutaj ważnym elementem, ważnym czynnikiem w tej wojnie. No ale to spowodowało, że struktury zachodnio-niemieckiego państwa, zresztą wschodnio-niemieckiego, również Niemieckiej Republiki Demokratycznej, komunistycznej Niemieckiej Republiki Demokratycznej, były pełne osób z nazistowską przeszłością, osób, które miały na koncie okrutne zbrodnie popełnione w czasie wojny. Ja opisuję ten proces, opisuję znaczenie tego procesu dla lat późniejszych, czy jego konsekwencje obecne. No bo to, że Niemcy dzisiaj nie czują się specjalnie winni za II wojnę światową, że usiłują spychać swoją odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej, nie wzięło się tak z niczego, z powietrza. To ma swoje głębokie korzenie historyczne, sięgające pierwszych powojennych lat.
Panie doktorze, przepraszam, że wejdę w słowo, to może tutaj tak, to, żeby też nie wszystko podać, żeby też właśnie może tylko tak rąbek ujawnić, a pozostałe treści zapraszamy, aby sięgnąć po nie, czy to do audiobooka, czy to do formy papierowej Zakazane historii autorstwa pana doktora Leszka Pietrzaka. Panie doktorze, pozdrawiamy. I dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym pierwszym gościem był pan dr Leszek Pietrzak, autor Zakazanych historii, a już za chwilę w audycji Czytać, aby być mądrym, połączenie z kolejnym autorem kolejnej z publikacji, którą pragniemy państwu przedstawić na antenie Radia Maria. Na zegarach 10:47 na antenie Radia Maria trwa czas audycji Czytać, aby być mądrym. Pierwsza publikacja już za nami. Zakazane historie autorstwa pana doktora Leszka Pietrzaka, a przed nami kolejna pozycja książkowa Śladami niezłomnych autorstwa pana Jacka Karczewskiego, którego witamy na antenie Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie redaktorze, prosimy o przedstawienie nam tejże publikacji Śladami niezłomnych pod tytuł Teksty publikowane na łamach naszego dziennika.
Tak. Książka Śladami niezłomnych, która się ukazała w marcu tego roku, jest jakby zbiorem, to są jakby reportaże, spotkań, rozmów z ludźmi, ze środkami historii. Chodziło o pokazanie jakby tej takiej warstwy emocjonalnej dzieci, rodzin, które potraciły swoich bliskich, których bliscy skazywani byli na karę więzienia, którzy przychodzili niebywałe wręcz tragiczne momenty w swoim życiu i którzy tak naprawdę do dzisiaj odczuwają, do dzisiaj im pozostały jakieś ślady w pamięci, jakieś zawry w sercu.
Panie redaktorze, gdy spoglądam na tę książkę, jest to dość pokaźna książka, liczy sobie sporo stron. Jest ona też ubogacona materiałami wizualnymi, bo jest bogata w różnego rodzaju zdjęcia przedstawiające budynki, przedstawiające konkretne postacie, o których pewnie mowa także w tej publikacji, którą także podzielono na takie cztery części. Dramat rodzin, świadkowie niepodległej w rękach oprawców oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Prosimy może o przedstawienie nam tych poszczególnych czterech części.
Główną intencją jakby przy zbieraniu tych historii było pokazanie losów wielu tak naprawdę bohaterów nieznanych przede wszystkim. Myślę, że jakby w szerszym aspekcie. Myślę, że też w naszej takiej ogólnej świadomości, jeżeli chodzi o historię podziemia antykomunistycznego, funkcjonują tak naprawdę pewna grupa nazwisk, którą operują wszyscy, a przecież bardzo często podkreślamy i mówimy, że podziemie i zaangażowanych w tą walkę, to jest czasami około, mówimy o 200 tysiącach ludzi, mówimy o 200 tysiącach historii nieznanych. Trzeba podkreślać, że bardzo, bardzo często przecież ofiara, którą oni złożyli, ci mało znani bohaterowie, tak naprawdę niczym nie różni się od ofiary tych wielkich, znanych postaci, jak choćby czy Rotmistrz Pilecki, czy Zygmunt Paszka, czy Danuta Siedzikowna-Inka. I faktycznie w swoich jakby po podróżach, reportażach, rozmowach z ludźmi, no też czasami staram się podkreślać tę historię, historię ojców, tak jak na przykład jedna z historii pisana w książce, historia Bolesława Stepnowskiego, ojca ośmiu dzieci. Niesamowita historia. Tutaj no, warto podkreślić, że człowiek został skazany na karę śmierci. Kara ta została wykonana. W więzieniu również siedzieli jego trzej synowie. Jednego z nich katowano wręcz na ojca po to, żeby się jako przyznał do stawianych mu zarzutów. I to, co jest ważne w tych historiach, to czasami, tak jak w tym przypadku, odnalezione gdzieś w archiwach IPN-u dokumenty, listy nieznane do tej pory tak naprawdę rodzinie. Tutaj akurat w tym przypadku odnaleźliśmy niezwykły list pisany jakby przez żonę, której wyrażone są również słowa dzieci, dziś już niestety w większości nieżyjących. List niezwykle wzruszający, niezwykle emocjonalny, który kierowany jest do ojca przebywającego w więzieniu z nadzieją, że jednak szybko wróci do domu. List ten zaadresowany tylko na Władysława Stepnowskiego więzień trafił tam, gdzie trzeba. Jest adnotacja, że został odczytany. Pytanie tylko, czy przez samego Władysława, czy tylko przez strażników więziennych. No ale też zawsze zastanawiam się, co musiał czuć ojciec, czytając ten list, jeżeli do niego dotarł, co musiał czuć później w chwili, gdy po niedługim czasie po przeczytaniu nie wykonywano na nim wyrok śmierci. Ale faktycznie takich rodzin jest bardzo dużo. Zresztą ten cykl tych reportaży cały czas ukazuje się na łamach naszego dziennika. Są kolejne historie. Jest bardzo duży odzew przede wszystkim ze strony czytelników, którzy coraz bardziej zaczynają się dzielić swoimi historiami, swoimi przeżyciami. Rzucają nam na wiele jakby osób, wiele postaci, nowe światło w ich historii. Poznajemy kolejne dramaty, no przede wszystkim dramaty ludzi, tego jak działał system w ówczesnym czasie. Dramat rodzin, bo tu musimy pamiętać o tym, że ktoś ginie, ktoś został zamordowany, ale dalej w tym świecie, w tym systemie komunistycznym musiały funkcjonować rodziny, musiały funkcjonować te dzieci, które bardzo często wyzywane od dzieci bandytów miały problemy przez następne dziesięciolecia. I właśnie w ten sposób starałem się tę historię pokazywać. Starałem się pokazywać ich przeżycia, ich emocje, ich widzenie świata bez ojca, bez matki, bez najbliższych. W niektórych przypadkach są to historie tak naprawdę ludzi, którzy bezpośrednio jakby ode mnie się, którzy dowiadują o losach swoich bliskich. Pamiętam jeden wzruszający list czytelniczki z Elbląga, która przysłała zapytanie, czy nie wiem, co się stało z jej bratem, do któregoś popołudnia wyszedł z domu, poszedł do lasu i słuch po nim zaginął. No miałem to, powiedzmy może nie tyle przyjemność, chociaż po tych wszystkich latach poinformowanie, że jej bliski, o losach jej bliskiego, że zginął w walce z komunistami i nie znam tylko miejsca jego pochówku, ale to też myślę, że jakby kończy dla tej osoby pewien etap w poszukiwaniach historii swojego brata. Tych historii faktycznie jest tutaj ponad 30 w tej publikacji. Wszystkie oparte są o rozmowy, o dokumenty. Wszystkie te historie wydarzyły się naprawdę.
Panie redaktorze, kolejny z działów Świadkowie Niepodległej. Tutaj widzę, zawarte są postacie różnego rodzaju, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości. Między innymi tutaj Rzecz o Lalusiu, ostatni partyzant Rzeczpospolitej.
Tak, tutaj przede wszystkim w tym w
korzystając z obecności na antenie Radia Maryja, chciałbym jeszcze raz podziękować synowi Józefa Franciszka Lalusia Markowi, który przekazał do naszego akurat muzeum niezwykle cenną rzecz osobistą po ojcu. Jest to chyba bodaj jedyna tego typu pamiątka, która zachowała się jakby w domu Franczaków. Jest to medalik Matki Boskiej Szkapleżnej, medalik, który Laluś miał jeszcze na 2 tygodnie przed śmiercią. Podczas pobytu na jednej z kwater urwał się łańcuszek. Józef zostawił ten medalik celem naprawienia z informacją, że zgłosi się po niego, będąc w najbliższym czasie na kwaterze. No niestety już, jak wiemy, nie zdążył wrócić po medalik. Medalik zachował się w rodzinie. W ubiegłym roku Marek uroczyście przekazał to jako pamiątka po swoim ojcu do muzeum. Jest to dla nas niezwykle ważna rzecz. Tak osobistych pamiątek tak naprawdę bardzo mało zostało po tych ludziach. No, przypomnijmy tylko jeszcze, że Józef Franciszek Laluś jest ostatnim partnerem z bronią w ręku. To jest październik 1963 roku. Ale też w tych historiach znajdziemy chyba po raz pierwszy jakby poruszoną przez nas historię Antoniego Dołęgi, pseudonim Zynicz. Swego czasu dostałem sygnał, że prawdopodobnie ukrywał się i zmarł w ukryciu do lat 80. Byłem na wizji lokalnej. Dziś już wiem, że w poszukiwaniach informacji o Antonim Dołędze spacerowałem po jakby miejscu, gdzie spoczywały jego szczątki. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy. Dalsze poszukiwania prowadzone między innymi przez IPN pozwoliły odnaleźć jego szczątki. Miał już miejsce uroczysty pogrzeb. I faktycznie mieszkańcy wszyscy potwierdzili, że Antoni Dołęga do lat 80. cały czas się ukrywał, zmarł w ukryciu i po kryjomu został pochowany. Także jak widać te historie są niesamowite i cały czas nam pokazują, ile jeszcze przed nami zostało spraw do odkrycia, do odnalezienia, do przede wszystkim przedstawienia tych losów, tych bohaterów nieznanych w całym społeczeństwu.
Panie redaktorze, dziękujemy serdecznie za to wprowadzenie nas, zapoznanie przynajmniej w taki sposób skrótowy z tą publikacją. Śladami niezłomnych zostały nam jeszcze te 2 rozdziały do przedstawienia w rękach oprawców oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, ale do tego już zaprosimy, aby sięgnąć osobiście poprzez lekturę tejże publikacji. Śladami niezłomnych, pod tytuł teksty publikowane na łamach naszego dziennika. Pan Jacek Karczewski był naszym rozmówcą. Bardzo panu dziękujemy za przedstawienie tej publikacji.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Czytać, aby być mądry, ta audycja, podczas której przedstawiamy Państwu te publikacje, po które warto sięgnąć, które wniosą jak najwięcej w nasze postrzeganie rzeczywistości, świata, który nas otacza, historii. Chciejmy się z nimi zapoznawać, chciejmy brać do naszych dłoni i czytać książki. Teraz czas urlopu, wakacji, to tym bardziej zmobilizujmy się, aby sięgnąć, aby przynajmniej przez ten czas kilka pozycji książkowych przeczytać, aby poszerzyć swoją wiedzę na te konkretne tematy.